Witamy Państwa na koncercie nietypowym, który będzie no, trochę dłuższy niż ten program, bo my niestety z maestro Kirajewem lubimy sobie pogadać.
I pan Rafał Augustyn oczywiście znany człowiek, który lubi gadać.
No lubi, lubi, lubi. Proszę Państwa, kiedy Władimir Kirajew pokazał mi ten program, to powiedziałem, świetne utwory, ale taki zestaw jakiś od sasa do lasa. Ale potem jak się przyjrzałem temu, to się okazuje, że ten program ma bardzo piękną kompozycję i bardzo logiczną. I te bardzo dziwne i bardzo różne utwory wiąże więcej niż tylko połączenie ich w tym programie. Otóż tak, mamy tu czterech Francuzów. I to jest podróż do Paryża. To jest podróż do Paryża pierwszej połowy XX wieku i drugiej połowy, i połowy XX wieku. Mamy Amerykanina, ale który był związany z Europą bardzo licznymi więzami. Mamy Polaka, który do spadku po kulturze francuskiej przyznawał się wielokrotnie. I to jest jakby jedna płaszczyzna. Druga płaszczyzna, bardzo interesująca. Co najmniej czterech z tych muzyków było tak czy inaczej związanych z jakimiś nurtami ezoterycznymi, mistycznymi, transcendentalnymi. To nie byli tylko muzycy składający nuty. Satie był członkiem różokrzyżowców, Varese był sympatykiem co najmniej, a w każdym razie obracał się w kręgu też podobnym, w kręgu mistyków przełomu XIX i XX wieku. I potem w Ameryce też o tym nie zapominał. On emigrował do Ameryki w 1915 roku. Messiaen był przez całe życie mistykiem, czytał świętego Jana od Krzyża, czytał Apokalipsę, parafrazował teksty biblijne, dostrzegał boskie promienie w świecie, zwłaszcza w śpiewie ptaków. A nawet John Cage, który Amerykanin z krwi i kości, czytał chętnie i często mistrza Eckharta, był uczniem Suzukiego, wielkiego mistrza Zen działającego w Stanach Zjednoczonych i często odwoływał się do takiej mistycznej aury, która spowija twórczość i która właściwie no, życie ludzkie wokół niej, w niej się znajduje. Lutosławski i Ibert byli raczej religijnie indyferentni, tutaj do tego oczywiście nie pasują, natomiast istnieją związki między tymi utworami, między ich utworami bliższe także. Mianowicie Satie był przyjacielem wielu francuskich kompozytorów, nie tylko i kompozytorów, bo i reżyserów, plastyków, filmowców. Wystąpił w filmie Entr'acte René Clera i pisał muzykę teatralną. Współpracował z Picassem, współpracował z Diaghilewem i jego baletami rosyjskimi i przyjaźnił się z Grupą Sześciu. Jest bardzo piękne zdjęcie zrobione przez Francisa Poulenca. Starszy pan, już to już jest gdzieś w latach dwudziestych, bardzo dostojny, ale na innym zdjęciu wygląda trochę mniej dostojnie. A kiedy sam zaczyna się portretować, to wychodzi mu tak. To jest, jeżeli Państwo możecie przeczytać, to jest szkic do popiersia Erika Satie przez niego samego zrobionego. On był niezłym grafikiem, świetnym kaligrafem, kochał kaligrafię. Był to człowiek, który potrafił nazwać utworem swoim, napisać utwory w formie gruszki, napisać sflaczałe embriony, napisać preludia dla psa i napisać gimnopedię. To jest seria utworów miniatur fortepianowych,
chciałem
które
troszkę,
brzmią tak.
Tak, chciałem prezentować troszkę tego utwora. Możesz troszkę na sekundkę? Dziękuję. Troszkę z tych utworów napisał takie 4 albo 5 z tych gimnopedii. Jest bardzo popularny ten utwór. Publiczność może być zna tylko jego piosenki na fortepian o tego Satiego. Możesz troszkę? Chciałem pokazać, po co ja wybrałem tego Satiego. Dlaczego nie wziąłem jakiś Debussy, bo Ravel, bo nie wiem, tam Saint-Saëns albo coś. To jest kompozytor, który nie pisze zwykła muzyka, nie używa zwykła harmonia. On szuka prowokacji. Słowo dla tego kompozytora może być tylko jedno. Prowokator. Człowiek, który nie prowokuje w cały czas. Na przykład co? Jeśli mówimy ze strony tonalności, Państwo oczywiście wie, że w całości tonalność może być dur, bo mol. Różnica jest bardzo prosta. Brzmi światło. Jeśli ktoś chce napisać coś radosnie, światło, narodzenie, bo coś takiego, pisze w dur. Jeśli ktoś chce napisać coś o chorej lalki, bo że zając, zgubił się zając i jego matka go szuka, coś smutno, to pisze w mol. I tak było jeszcze od czasach Bacha, potem Beethoven, klasyki i w romantyce też. W 20. stuleci te kompozytory już troszkę się znudzili mieć tylko dura, bo mola, i spróbowali różne rzeczy. Na przykład szukali możliwość połączyć dur i mol razem. To w jazzie bardzo często się da, się nazywa dur-molowy akord. Pełny jazzowy. Co jest durowo? To jest ten, ta wielka, duża tercja, duża? Wielka. Wielka tercja od początku w durę i potem jest ta mała w molem i jeśli oni razem idą, się zdarza ten dur-molowy akord. To na pewno Francji przyniosli jakieś czarne ansambli z Ameryce jazzowi, bo pan Gershwin, który doszedł do Ravela i powiedział, dzień dobry, chcę się nauczyć u mistrza to coś, pograł troszkę i Ravel mu powiedział, ja mogę się nauczyć u was na coś, na harmonię albo na melodię. Na pewno pan Satie szuka inna możliwość. On odpoczyna w dur, a kończy w mol. Tutaj się pojawia ta możliwość o harmonia. Harmonia, Państwo, to jest bardzo prosta rzecz. Nazywa się, jeśli 2, 3, 4, bo więcej głosy brzmią razem. Jeśli te głosy brzmią na tercji, to się nazywa akord. Bo jeśli, ale my połączymy więcej tercji, to jest już interesująco. Bo na przykład. I pan Satie wybrał dwa takich akordy. Normalne i utwory odpoczynające zawsze od pierwsza stopnia. Jeśli piszemy coś w dur i w D-dur, to odpoczynamy od toniki. Pan Satie nie chce odpoczynać od toniki, a odpoczyna od subdominanty. Tak dalej i tak dalej. Wszystko jest niezwykle. Używa tylko dwa akorda, subdominanta i tonika. Melodia w ogóle nie jest w ta tonalność. Ona jest w normalna tonalność. On mógł to zagrać, zharmonizować zupełnie inno. Tak na przykład. Ale to jest nudno. I tak się okazało, że ten człowiek, który nas prowokuje, wszyscy w ta grupa na 6, Ravel, Debussy, nazwali bon maître, nasz dobry nauczyciel. Rafał, powiedz coś.
No, powiem, że zagramy teraz fragmenty baletu Satiego Mercure, ponieważ on pod koniec życia zrobił karierę jako kompozytor teatralny. Wcześniej grywał głównie dla kabaretów, trochę do kina, pisał piosenki, pisał rzeczy właściwie głównie na fortepian, a potem stał się tym bon maître dla ludzi z kręgu i Debussy'ego i Ravela, i później Grupy Sześciu. Także tutaj jest pewna więź między nim a Jacques'em Ibertem, następnym kompozytorem. Ale na razie jesteśmy przy Satim i przy jego balecie Mercure, czy Aventure de Mercure, to są dwie wersje. Tutaj mamy to w wersji, którą zinstrumentował Sir Harrison Birtwistle, robiąc pewne też eksperymenty dźwiękowe.
zupełnie. Na przykład jest oryginalna wersja Satiego, tego utwora, która jest na mały skład, ale nie z takimi dziwnymi instrumentami. Tutaj każdy z naszych muzyków gra na więcej instrumentów. Ja zawsze pokazam, proszę pani Gosia, pokażę ile instrumentów ona dzisiaj. Nie tylko te dwa, ona ma trzeci. Też jest flet, taki długi, nazywa się flet altowy. Pan fagotista gra też na dwa, na normalny fagot i na taki kontrafagot, taki wielki instrument, nisko brzmiący. Pokaż najniska nuta, który masz. Tak. I to brzmi razem, państwo, z kontrabasami bardzo dziwnie, bardzo niezwykle. To jest następna prowokacja. Jeszcze raz powtarzamy z Rafałem, to nie zrobił Satie, zrobił Harrison Bert Whistle jak orkiestracja. W 1980 lat. Ale to mu było zamówiono, proszę, zróbcie mi orkiestrację w stylu Satiego. I teraz będziemy posłuchać ta instrumentacja. To jest cały balet, państwo. To są 15 minut. Cały balet, który on napisał. Interesująco, co było? Scenografia?
Scenografia była Picassa, a choreografia była Leonida Miasina, także to była pierwsza liga ówczesnej sztuki baletowej. Była to awantura potem się na tym, ponieważ ludzie byli przyzwyczajeni do bardzo wyrafinowanej, bardzo takiej subtelnej muzyki impresjonistów, a tutaj było umpa, umpa, umpa i różne takie po drodze dziwne rzeczy się działy w orkiestrze, które w szczegółach może dzisiaj tak nie szokują, ale wtedy szokowały niezwykle. Niektórzy powiadali, że awantura po tym była prawie taka jak po Święcie Wiosny. No może trochę
było
przesadzali.
Była eklektyka straszna, że Picasso pisał w takim
kubistycznym
stylu. Choreografia była surrealistyczna, tak. A muzyka zupełnie taka klasycystyczno-prowokacyjna. Tak, taka. Ale posłuchamy.
Mercury.